Jakiś czas temu miałem takie przeżycie, które trochę wstrząsnęło mną i wracam do niego, opowiadam je w różnych okolicznościach, sytuacjach. Jeszcze w zborze go nie opowiadałem, więc go powiem teraz. Nie śmiejcie się tak bardzo, kiedy dokończę. Mianowicie od czasu do czasu wychodzę sobie na rower, żeby tam poruszać się troszeczkę, bo już jest taka potrzeba. No i też pewnego dnia jechałem sobie bulwarami tutaj nad Wisłą, no i słyszę za mną takich jakichś hartów młodzieńców, ciągną ostro szum opon. No a ja sobie tak kręcę, powolutku jadę, no i tak już podjeżdżają blisko do mnie i słyszę tak: dziadka, bierzemy z lewej. Strasznie, wiecie, to przeżyłem. Strasznie to przeżyłem. Przyjechałem do domu, przyjechałem do mojej żony. Mówię: żono, co mnie dzisiaj spotkało na rowerze? To pomyślałem tak, no może z tyłu mnie widzieli, to jakby mnie z przodu widzieli, to może tak źle by nie było, no ale... No w każdym razie słów pociechy zbytnio nie dostałem w domu. I tak się mierzę się z tym tematem, mierzę się z tą rzeczywistością, z tą świadomością. Muszę więcej ćwiczyć, żeby mnie tak szybko nie wyprzedzali, więc coś może zrobię w tym temacie. W każdym razie, do czego zmierzam, zaczynając tą historią, mianowicie nie wiem, czy też na ile się utożsamiacie z takim powiedzeniem, że ludzie młodzi mają marzenia. Tak, ludzie młodzi mają marzenia, a ludzie starzy mają wspomnienia. Tak, ludzie młodzi mają marzenia, a ludzie starsi, żeby nie było nieelegancko, mają wspomnienia. Więc nie wiem, gdzie mam siebie zakwalifikować, bo mam i wspomnienia, i to bardzo miłe i fajne wspomnienia, ale ciągle mam marzenia. To może z tym dziadkiem nie jest tak źle, tak? No, ciągle mam marzenia. Te marzenia dotyczą Kościoła, dotyczą naszego zboru, dotyczą szerzej Bożego Królestwa i w moim sercu jest ciągle to marzenie i pragnienie, nie poddaje się, aby Kościół, w którym jesteśmy, zbór Kraków Nowa Huta, był silnym i zdrowym Kościołem. Podzielacie te moje pragnienia, te moje marzenia? Mało tego, możemy być Kościołem wpływowym. Możemy być Kościołem wpływowym, ale przez samo marzenia to się nie zrealizuje. Kościół, który jest Kościołem wpływowym, to jest Kościół, który jest silny i zdrowy. Tylko wtedy może oddziaływać i wpływać. Kościół słaby, skonfliktowany, pogrążony we własnych problemach, pogrążony w grzechach i słabostkach, nie może być Kościołem wpływowym. Nie może być Kościołem, który się liczy, który ma znaczenie. Musi się zająć swoimi problemami, a więc... Trudno mówić o jakimś szerszym oddziaływaniu. I ten wpływ możemy mieć na otaczające nas społeczeństwo, na ludzi, którzy wokół nas mieszkają, na ludzi, z którymi się spotykamy. Ale także jako zbór możemy mieć słyszalny głos w tym kraju. Ale jak powiedziałem, to się nie stanie od samych marzeń. To się nie stanie od tego, bo chcielibyśmy tak. Są rzeczy, które muszą stanąć za tym. Jeżeli macie podobne marzenia, to idźmy w stronę, idźmy drogą, żebyśmy byli silnym Kościołem. Idźmy w stronę, żebyśmy byli zdrowym zborem. Idźmy w stronę, gdzie imię zboru Kraków Nowa Huta będzie znane i będzie sławne. Tak jak to czytamy o zborze jerozolimskim, tak jak czytamy o zborze w Antiochii, tak jak czytamy o kościele efeskim. To były zbory, które oddziaływały na całe rejony. I nie można było ich zamknąć do szafy, ponieważ to były silne zbory. My takim zborem też możemy być, ale aby tak się stało, muszą być spełnione pewne warunki. Dzisiaj trochę o budownictwie. Nie wiem, na ile się znamy na budownictwie, chociaż my Polacy znamy się na bardzo wielu rzeczach. Więc dwa fragmenty na początek. Pierwszy, Ewangelia Mateusza, rozdział 7. Werset 24 do 27. Ewangelia Mateusza, rozdział 7, wersety od 24 do 27. Każdy więc, kto słucha tych słów moich, tak kończył Jezus swoje kazanie na górze. To jest końcówka kazania na górze, a więc coś, co zostało powiedziane na końcu, więc w tym znaczeniu rzecz podsumowująca i najważniejsza. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. Każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku i spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. Przeczytajmy tę samą przypowieść, tym razem z Ewangelii Łukasza, po to, aby zrobić pewną syntezę dwóch tekstów i zobaczyć obraz całościowy. Ewangelia Łukasza, rozdział 6, wersety od 46 poniżej. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom swój na ziemi bez fundamentu i uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. Marzyliście kiedyś o domku nad rzeką? Ten domek jest wybudowany nad rzeką, o którym mówi Pan Jezus. To widać w naszym tekście, a szczególnie to widać w tekście greckim. Domek nad rzeką. Wymagający teren. Nie jest łatwo wybudować dom nad rzeką, ponieważ teren jest podmokły. Więc jeżeli mamy takie marzenie, to musimy się dobrze przygotować, aby to marzenie zrealizować. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę w tym tekście. W Ewangelii Łukasza jest powiedziane, że jeden budowniczy kopał i pogłębił. I do czego się dokopał? Dokopał się do skały. Więc kopał dotąd, aż się dokopał do właściwego terenu. Zobaczmy. I dopiero na skalę założył fundament. Na skalę założył fundament. Więc tu nie chodzi tylko o fundament. Chodzi o coś więcej. Chodzi o to, żeby fundament założyć na skalę. Na czymś, co jest nieporuszone. Na czymś, co jest trwałe, mocne. Założył fundament na skalę i dopiero zaczął budować. Drugi budowniczy poszedł na skróty. Poszedł na łatwiznę. Wybrał szybką technologię. Chciał po prostu mieć szybko domek. Więc nie wiem, rzucił parę belek na piasek czy na ziemię i postawił na tym wszystkim swój dom. Gdybyśmy patrzyli tak z zewnątrz, może nie byłoby widać wielkiej różnicy, ponieważ fundament przeważnie jest ukryty w ziemi, więc go nie widać, jaki on jest, jaki jest mocny, jaki jest duży, jaki jest solidny, jest zasypany ziemią. Nie widać też, na czym ten fundament jest usadowiony. Czy jest usadowiony na piasku, czy na ziemi, czy jak w tym przypadku jest usadowiony na skale. Więc jest rzecz, której nie widać w naszym życiu. Widać jedynie to, co jest budowlą wyciągniętą do góry. To są bardzo ważne informacje. Ci budowniczowie mają dwie wspólne cechy. Pan Jezus powiedział, że obydwaj przychodzą do mnie i obydwaj słuchają mojego słowa. Więc jest to mowa o nas, o Kościele. To my jesteśmy tymi, którzy przychodzą do Jezusa, jesteśmy tymi, którzy słuchają Jego słowa. Lubimy dobre kazania, lubimy słuchać dobrego słowa. Jesteśmy tymi, którzy pragną tego. Ale wiecie, to jeszcze nie świadczy o tym, jaką budowlę w naszym życiu zbudujemy. Sam fakt, że przychodzimy do Jezusa, sam fakt, że słuchamy Jego słowa, to jeszcze za mało, aby twoje życie było mocne, było silne, było życiem, które w sposób rzeczywisty oddziaływuje na ludzi, z którymi masz do czynienia. Gdzie jest główna różnica? Główna różnica jest w tym, czy jesteśmy na tyle przejęci tym słowem, aby go realizować w swoim życiu? Czy jesteśmy na tyle przyjęci, aby go wdrażać w swoje życie? Czy jesteśmy na tyle zdeterminowani, aby się poddać temu słowu? Jak powiedziałem, sam fakt słuchania to jeszcze za mało. Sam fakt, że lubisz wykłady, lubisz dobre kazania, to jeszcze za mało. Musimy od słuchania przejść do następnego etapu, a tym następnym etapem, etapem absolutnie najtrudniejszym, absolutnie najbardziej wymagającym, etapem absolutnie, gdzie jest potrzeba włożenia całego życia i całego serca, to jest etap czynienia. Nie możemy, bracia i siostry, zadowolić się samym faktem, że słuchamy słowa. Jeśli nie przejdziemy do kolejnego etapu, trudno jest mówić o tym, żeby nasze życie było mocne, było silne, żeby nasze domy, nasze rodziny były mocne, były silne. Słuchaczy słowa jest wielu, wykonawców daleko, daleko mniej. Dlaczego? To proste, bo wykonawstwo słowa jest wymagające. Czyż nie? Nie mówimy o tym, jak wyglądamy w niedzielę. Nie mówimy o tym, jak się zachowujemy w niedzielę. Nie mówimy o tym, jak rozmawiamy ze sobą w niedzielę. Mówimy o tym, jak wygląda nasze popołudnie w niedzielę w naszych domach. Mówimy o tym, jak wygląda nasz poniedziałek. Jak wygląda pierwsze słowo, które wypowiemy w poniedziałek rano. Jak wygląda nasz pierwszy kontakt z człowiekiem w poniedziałek rano. Mówimy o tym, jak wygląda nasz dzień w pracy. Mówimy o tym, jak wygląda nasz chwila, kiedy robimy zakupy. Mówimy o tym, jak funkcjonujemy tam, w świecie, pośród ludzi. Tutaj można się nauczyć. Jeżeli ktoś bardzo się postara, wizerunkowo wypadniesz ok. Jak powiedziałem, fundamentu i skały nie widać. Widać tylko nadbudowę, czyli budowlę. Ona może być przyozdobiona, ona może być przystrojona, ona może być ładna, ona może robić wrażenie, ona może być pociągająca. Który moment jest momentem krytycznym? Który moment pokaże, jakie jest nasze życie? Który moment pokaże, jak silny jest zbór? Który moment pokaże, czy naprawdę dokopaliśmy się do skały, tam założyliśmy fundament i na tym wznieśliśmy budowlę? We fragmencie pierwszym, który przeczytałem, pojawiają się trzy żywioły. Pojawia się deszcz, który pada z góry. Nieprzyjemna sprawa, ale damy radę, jak jest deszcz. Ja bardzo rzadko noszę parasol. Generalnie śmieję się deszczowi w twarz. Jak zmoknę, w ogóle mi to nie przeszkadza. Są ludzie, którzy się nie rozstają z parasolem. Ja nigdy nie wiem, gdzie mam parasol. Nie jest to dla mnie takie ważne. Jak leję z góry, spokojnie. Zawsze się pocieszam, że deszczówka jest zdrowa na włosy. Podobno, nie wiem, czy to jest prawda, ale tak sobie mówię, że deszczówka jest zdrowa na włosy, więc mogę zmoknąć. Nie robi to dla mnie, nie ma to dla mnie większego znaczenia. Ale tam pojawiają się inne żywioły, nie tylko deszcz. Tam pojawia się także wiatr, który mocno wieje. Wiatr. I pojawia się trzeci żywioł, wylały rzeki. Dlatego domek nad rzeką, wylały rzeki. Rzeki wylały, a więc to już stoimy my w wodzie. O, to już nie jest przyjemne, stać w wodzie. To nie jest przyjemne, kiedy jesteś po kolana lub może po pas w wodzie, bo wylały rzeki. A więc z dołu próbują cię porwać rzeki. Z boku wiatr wieje na twoje życie, a z góry pada deszcz. To już nie jest błahostka. To już nie jest zabawa. To już nie jest deszczówka na porost włosów. To jest potężne uderzenie w twoje życie. To jest potężne uderzenie w twoją rodzinę. To jest potężne uderzenie w Kościół. I tutaj okazuje się różnica, jakimi jesteśmy budowniczymi. Tutaj właśnie w tym momencie. Nie gdy sprawy idą dobrze. Nie wtedy, kiedy nasze życie dobrze się układa. Nie wtedy, kiedy jesteśmy zadowoleni i szczęśliwi. Mamy od takie zwyczajne, codzienne sprawy, które mamy codziennie. To jest rzecz wyjątkowa. To jest stan ekstremalny. To jest stan uderzenia na życie człowieka, którego celem jest zniszczenie tego życia. Całkiem niedawno byliśmy w pewnym zborze. Ja mu usługiwałem, miałem kazanie, ale wcześniej jak zwykle byliśmy wspólnie przed Bogiem w uwielbieniu. Małżeństwo mniej więcej w naszym wieku, może troszkę młodsze, prowadzili to uwielbienie, wspólnie żeśmy śpiewali. Nabożeństwo, kazanie, zakończyło się nabożeństwo. Staliśmy przy wspólnym stole, tak jakoś stanęliśmy koło siebie. Zaczęliśmy rozmawiać, więc no, o czym się rozmawia? O dzieciach się rozmawia. Mamy mamę, córkę. Tak widziałem, że tacy trochę są, nie chcą nic mówić. Po chwili powiedzieli, myśmy mieli córkę. Kilka miesięcy temu odeszła do wieczności. Miała tyle lat, co nasza córka. Była zaręczona. Pojechała do chłopaka. Już nie wróciła. Mieli jedną córkę, więc już nie mają dzieci na tej ziemi. Nie ciągnąłem tego wątku, nie dałem rady. Mama odeszła, za chwilę wróciła. Pomyślałem sobie tak. Przed chwilą prowadzili uwielbienie w kościele. To stało się kilka miesięcy wcześniej. Na czym jest zbudowane ich życie? Czy po takim czymś życie człowieka nie może się rozlecieć w pył? Czy wiara człowieka nie może doznać wielkiego cierpienia, uszczerbku? Czy wszyscy jesteśmy jak Piotr, którzy krzyczymy z naprężonymi muskułami, z tobą pójdę na krzyż? Takie deklaracje łatwo składać. O wiele trudniej, kiedy dzieją się rzeczy w realu. Dzieją się rzeczy takie. Są chrześcijanie, którzy przechodzą taką drogę. Nie pytam dlaczego, nie szukam odpowiedzi. Po prostu czasami tak się dzieje. Na czym zbudowany jest twój dom? Na czym zbudowana jest twoja wiara? Na skale jest usadowiony fundament? To wtedy jest powiedziane, tam jest w tekście oryginalnym powiedziane, że gdy przyszły te żywioły, jest dokładnie powiedziane, nie miały mocy poruszyć tego domu. Nie miały mocy. Żywioły nie miały mocy poruszyć tego domu. Jeśli twój dom zbudowany jest na skalę. Na skalę jest założony fundament, a później jest budowla. To nie, jakiekolwiek żywioły tego świata lub diabelskie uderzą w twój dom, nie będą miały mocy tego domu poruszyć. To jest silne chrześcijańskie życie. To jest silny Kościół. Różnica, kto przychodzi do mnie, słucha moich słów i czyni te słowa. To ta jedna rzecz czyni, robi fundamentalną różnicę. Jeśli przyjąłeś w swoim życiu postawę, że będziesz słuchaczem słowa, to zła wiadomość jest taka, że nie budujesz na skalę ani na fundamencie. Wznosisz budowlę, która zewnętrznie wygląda dobrze. Ale może przyjść taki moment w twoim życiu, a przez te lata, kiedy obserwuję chrześcijan i chrześcijaństwo, zauważyłem, że praktycznie na każdego przychodzi jakiś trudny moment. Praktycznie na każdego. Nie ma chrześcijan, którzy by przeżyli od momentu nawrócenia aż do dnia odejścia z tej ziemi życie tylko w błogosławieństwie, w sukcesie, w zwycięstwie. Przychodzą dni trudne, przychodzą chwile niezaplanowane, przychodzą coś, o czym ktoś kiedyś powiedział, na to, żeśmy się, Panie Boże, nie umawiali. A jednak takie rzeczy mogą do życia naszego przyjść. Jak jest zbudowany twój duchowy dom, wtedy się okaże. A więc pierwsza rzecz. Czyniciele Bożego Słowa mają dom zbudowany na skalę i na fundamencie. Gdy uderzą żywioły tego świata i gdy uderzy diabeł, ten dom nie runie. Może się, wiecie, zachwiać. Możemy mieć trudniejszy okres. Możemy potrzebować czasu, ale nasza wiara nie zostanie zdewastowana i nie staniemy się tymi ludźmi, o których Pismo mówi, rozbitkowie w wierze. Rozbitkowie w wierze, więc z wiary zostały tylko szczępy. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem i co zachowałem? I wiarę zachowałem, oto toczy się walka. Bo wiara wprowadza nas do wieczności. Jeżeli ona w twoim życiu rozbije się i ty się rozbijesz, jesteś w krytycznie złym miejscu. A więc pierwszy owoc wykonywania Bożego Słowa to jest mocne budowanie i żywioły nie poruszą tej budowli. Pójdźmy dalej. Jaki jest jeszcze pozytywny owoc czynicieli Bożego Słowa? List Jakuba tym razem. List Jakuba, rozdział pierwszy. Może przeczytam w szerszym kontekście, bo tak się powinno Pismo Święte czytać, aby mieć nieco szerszy obraz, zanim dojdziemy do tego kluczowego wersetu. Od 19 wersetu, pierwszy rozdział listu Jakuba. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto odrzuciwszy wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. A bądźcie wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, ten podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przyglądał się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności. Co za paradoks, zakon wolności. Czy może istnieć prawo wolności? Ale w Królestwie Bożym istnieją paradoksy, które są logiczne dla Królestwa Bożego. Ale kto wejrzał w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jakub w pewnym sensie nawiązuje do tego, co powiedział Pan Jezus. Też mówi o słuchaczu słowa i wykonawcy słowa. Przedstawia nam tutaj słowo jako coś, co może zbawić duszę wasze. Wszczepione w was słowo może zbawić nasze dusze. Żeby słowo było wszczepione, to musi być dobrze usadowione. Wszczepione znaczy mocno usadowione, nie tylko rzucone na twardą ziemię, nie tylko gdy dotrze do nas intelektualnie. Słowo wszczepione to jest słowo, kiedy z intelektu wniknie do naszego serca, a więc w zależności od tego, jak słuchasz, twoje słowo pozostaje albo na poziomie umysłu, albo wchodzi do twojego serca. Słowo, które wchodzi do twojego serca, może zbawić twoją duszę, może ratować twoją duszę, może przemieniać twoją duszę. I dalej Jakub nam mówi o tym, że ludzie, którzy są słuchaczami, prawda, spoglądają do lustra. To lustro pokazuje im, jakimi są, faktycznie widzą, jakimi są, ale nie przejmują się tym. Widzą, że Jezus Chrystus i oni to jest ogromna przepaść i nie chcą się troszeczkę upodobnić do Jezusa. Odchodzą, zobaczyli, ale odchodzą. A ludzie, którzy stają się wykonawcami słowa, to są ludzie, którzy przeglądają się w tym zwierciadle, widzą, że potrzebują zmiany i proszą Boga o tą zmianę. Proszą, żeby ta zmiana w ich życiu się dokonywała. To jest pewien proces, to jest pewna walka, to jest pewne postanowienie, że czytam słowo, widzę siebie w tym słowie, mówię, Panie, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. Chcę być jak mój Pan, chcę być jak mój mistrz. Wykonawcy słowa przyglądają się w lustrze i chcą zmiany na podobieństwo tego, który nas zrodził do nowego życia. Taka jest koncepcja, taka jest myśl, taka jest idea Boża. I teraz zauważcie, jaka jest różnica między słuchaczem a wykonawcą. W ujęciu Jakuba. W ujęciu Jakuba różnica jest taka, że wykonawca będzie błogosławiony w swoim działaniu. Słuchacz nie będzie błogosławiony w swoim działaniu, a wykonawca będzie błogosławiony w swoim działaniu. To słowo działanie może oznaczać tam także tworzenie. Będzie błogosławiony w swojej działalności, w swoim życiu, w swoim tworzeniu. Będzie błogosławiony. My czasami zastanawiamy się, jak to zrobić, żeby było dobrze. Jak to zrobić, żeby mieć, nazwijmy to w tym powiedzeniu świeckim, powodzenie. Jak to zrobić, żeby nam się udawało? Jak to zrobić, żeby nie było stale pod górę? Jak to zrobić, żeby się dobrze zrobiło? Podnosić kwalifikacje, mieć większe umiejętności, być bardziej dokładnym. Może to wszystko ma znaczenie, ale Jakub mówi, że to, jak w twoim życiu będzie się powodziło w różnych obszarach, zależy od tego, czy jesteś wykonawcą słowa, nie słuchaczem. Ostatnio miałem dużo rzeczy do zrobienia. Ktoś kiedyś mi podrzucił taki obraz mamuta. Ja sobie ten obraz często przywołuję do mojego życia, że jak mam taką górę rzeczy do zrobienia, to widzę mamuta przed sobą. A mamut jest włochaty, gruby, nieapetyczny. Nie lubię mamuta. Budzisz się rano, widzisz mamuta, nie chce ci się z łóżka wstawać. Najchętniej byś naciągnął kołdrę na głowę i został tak jeszcze jeden dzień w łóżku, ale na drugi dzień odkrywasz kołdrę, mamut jeszcze większy. No tak to działa. No tak to działa. Jeśli nie zabierzesz się za robienie rzeczy, które są przed tobą, no to będą się po prostu kumulować i piętrzyć, tak? Czasami mam taką sobotę, że mówię, nie, dzisiaj nie sprzątam. Po prostu mówię, że ona, chociaż nie wiem co, nie będę dzisiaj odkurzał. Nie mam siły, nie mam ochoty, nie chce mi się. Po prostu nie. Dzisiaj piję kawę jedną za drugą. Nie mam po prostu ochoty. Tak? No ale jak nie posprzątam w tą sobotę, to w poniedziałek będzie jeszcze gorzej niż było w sobotę. A we wtorek będzie jeszcze gorzej. A w następną sobotę to już będzie tak, że do łazienki chyba będziemy do sąsiadów chodzić. Ja wiem, kto ma mniej więcej z was tak super posprzątane, to może do was przyjdę zawsze przyjemnie się tak w umytej łazience wykąpać w czystej wannie. Super jest, nie? A jak się tak trochę klei, no to wiecie jak jest, nie? Prysznic i hop. I wyskakujemy. W każdym razie, jeżeli mamy takiego wielkiego mamuta przed sobą i zaczynamy go kroić po kawałeczku i zjadać i próbujemy się odkopać, to najważniejsze jest, żeby być błogosławionym w swoim działaniu. Ktoś, kto jest błogosławiony w swoim działaniu, potrafi zrobić bardzo dużo w swoim życiu. A jeżeli nie jesteś błogosławiony w swoim działaniu, to jedną śrubkę będziesz wkręcał 2 godziny. Spadła. Gdzie spadła? No nie widać. Odsuwasz. No spadła. Nie ma. Szukasz drugiej w domu. No nie masz takiej samej. To jedną miałeś. Spadła. Gdzieś się zapodziała. Rozsuwasz meble. No w końcu znalazłeś. Wkręcasz jeszcze raz. No spadła drugi raz. I jedną śrubkę wkręcasz. 2 godziny. Praca na 10 minut. Ale tą pracę robisz 2 godziny, aż w końcu przyjdziesz po rozum do głowy i mówisz: Panie Boże, pomóż mi wkręcić tą śrubkę. Cyk, poszło. Nie mieliście takich doświadczeń w życiu? Tu widzę, że Wiktor się śmieje. Nie mieliście takich doświadczeń? Ja miałem wiele takich doświadczeń w życiu. Mordowałem się, w końcu wziąłem, głową przyłożyłem w ścianę, powiedziałem: Panie Boże, pomóż. I poszło. Błogosławiony w swoim działaniu. Kto jest błogosławiony? Wykonawca słowa. Ostatnio miałem, jak powiedziałem, dużo spraw do zrobienia, dużo rzeczy miałem do przygotowania. Trochę mnie to stresuje zawsze, wiecie, bo nie lubię rzeczy robić powierzchownie i byle jak. Albo nie robię w ogóle, albo jak się robię, to chcę zrobić to dobrze, zwłaszcza w dziedzinie słowa, wykładu i tak dalej. Chcę przyłożyć się po prostu, uszanować tych, którzy będą mnie słuchać. Miałem do napisania pracę, która normalnie zajmuje kilka dni. Kilka dni trzeba poświęcić. Już mam doświadczenie, wiem, że to kilka dni. Ale nie miałem tych kilka dni, bo miałem tylko 2 dni na to. I Bóg dał mi taką łaskę, że w ciągu 2 dni byłem w stanie to zrobić. Może nie byłem do końca zadowolony, ale no nie było wstydu. Nie było się czego wstydzić. I chcę wam powiedzieć, że jeżeli chcemy być błogosławieni na innych polach naszego życia, skupmy się w naszym życiu na tym, żeby być wykonawcami słowa. Pomódl się przed czynnością, którą masz zrobić. Chyba, że już jesteśmy tacy mocni, tacy doświadczeni, takie mamy umiejętności, to zobaczysz, że nie będziesz się mógł na własny komputer zalogować. Nie będziesz wiedział dlaczego. Ja tak miałem. No przecież hasło to wpisywałem, prawie robiłem zdjęcia co i nie chciał wejść. Nie byłem w stanie się zalogować na własny komputer, gdzie hasło mam w głowie. Aż, wiecie, takie rzeczy się zdarzają. Człowiek potrzebuje być błogosławiony w swoim działaniu. Trzeba być wykonawcą słowa. Tu jest punkt ciężkości. Jeszcze 3 fragment. To jest obszar moich studiów ostatnio, bo studiuję Apokalipsę Jana i listy Jezusa do zborów. Jest tam nieprawdopodobne bogactwo, mądrość i zrozumienie, jak Bóg widzi Kościół. To nie jest nasz punkt widzenia. Jak Jezus widzi Kościół, a nasz punkt widzenia, są 2 różne punkty widzenia. I mamy list do zboru w Filadelfii, jeden z ostatnich, 3 rozdziału. A do anioła zboru w Filadelfii napisz, to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera i nikt nie zamknie i ten, który zamyka i nikt nie otworzy. Znam uczynki twoje. Wow. Jezus ci mówi, znam wszystkie czyny twoje w innym tłumaczeniu. Znam to, po prostu wiem o tym. Znam twoje uczynki. I później to, co najlepsze, następuje właśnie w tym momencie. Oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi. Oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo choć niewielką masz moc, niewielkie masz możliwości, niewielki masz potencjał, lecz jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Od czego są uzależnione otwarte drzwi w życiu? Możemy zadać pytanie, czym są otwarte drzwi? Otwarte drzwi są pewnymi możliwościami, które daje ci Bóg, które nie jesteś w stanie zrealizować o własnej sile. Zgadza się? Otwarte drzwi to jest nowa możliwość, której do tej pory nie miałeś, ponieważ nie było ci dane. Jezus powiedział, że chyba Jan Chrzciciel to powiedział, że człowiek niczego nie może wziąć, jeśli mu nie jest dane. Czym są otwarte drzwi? Że jest ci dane z góry. Czy pojawiamy się przed tobą? Ale to dotyczyło tutaj kościoła Filadelfii. Jezus mówi, oto kościele Filadelfii, oto przed tobą otwarte drzwi, nowe możliwości. Będziesz mógł zrobić to, czego do tej pory nie mogłeś zrobić. Dlaczego? Jaki jest powód? Ponieważ zachowałeś moje słowo, zgadza się? Ponieważ wytrwałeś w moim słowie, ponieważ nie zlekceważyłeś mojego słowa i nie zaparłeś się mojego imienia. Wiecie, że słowo i Jezus są ze sobą połączone. Jeśli nie zapieramy się słowa, to nie zapieramy się Jezusa. Pan Jezus powiedział, kto by się zaparł mnie i moich słów. Tak? Nasza wierność Jezusowi to jest wierność Jego słowu. Nie można powiedzieć, że ja jestem wierny Jezusowi, a słowo Jego za nic mam. Nie ma takiego połączenia. A więc otwarte drzwi przed Kościołem, otwarte drzwi przed zborem, otwarte drzwi także w naszym indywidualnym życiu są skutkiem tego, owocem tego, jak podchodzisz do słowa, jak je szanujesz w swoim życiu, jak go przestrzegasz w swoim życiu. Jezus mówi temu Kościołowi, klucz Dawidowy jest w moim ręku. Ja otwieram, ja zamykam. Bóg może coś zamknąć w twoim życiu i nigdy tego nie zrealizujesz. Może coś zamknąć przed zborem, zbór nigdy tego nie zrobi. Może coś otworzyć przed twoim życiem, będziesz w stanie to zrobić. Może coś otworzyć przed Kościołem, Kościół będzie mógł to zrealizować. Mogę dać wam przykład. Od wielu lat wiedziałem już wcześniej, że działka budowlana, którą kupiliśmy 20 lat temu, że na niej nie wybudujemy kaplicy. Wiedziałem to ze względu na plan zagospodarowania terenu, który się zmienił. I przyszedł taki moment, że nas znaleziono. I chciano zapłacić tyle, ile myśmy chcieli. I w ciągu 2 tygodni było po transakcji. Oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi. Stanie się coś, co sam nie możesz zrobić. My moglibyśmy szukać oferentów, pośredników. Przyszli sami, prosili, sprzedajcie nam to. Oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi. Bóg otwiera przed Kościołem drzwi i może się zdarzyć, być zrealizowane coś, co do tej pory zrealizowane być nie mogło. Podsumowanie. Wykonawca słowa, po pierwsze, wykonawca słowa ma mocny fundament w swoim życiu. Zgadza się? Wykonawca słowa ma mocny fundament w swoim życiu. Po drugie, wykonawca słowa jest błogosławiony w swoim działaniu. I trzecia rzecz, wykonawca słowa ma otwarte drzwi, by móc zrobić to, czego do tej pory zrobić nie mógł, bo mu nie było dane z góry. Chcę być takim kościołem? Chcę być silnym zborem? To pochylajmy się z szacunkiem dla Słowa Bożego. Nie mówmy o nim, że można od tak go traktować lekko. Bóg nigdy nikomu na to nie zezwolił. Ci, którzy to robią, działają przeciwko sobie. Trzymajmy się Bożego Słowa. Powstańcie do modlitwy. Chcemy się pomodlić.